Zanim zacznę właściwy odcinek, chciałam wam opowiedzieć, a właściwie nagłośnić sprawę zaginięcia Adriana Pietranka, który 11 kwietnia 2022 roku wyszedł z miejsca zamieszkania, informując, że udaje się do pracy na terenie Katowic. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja ustaliła, że 18 kwietnia zaginiony był widziany na żółtym szlaku turystycznym, dokładnie na przełęczy u Panienki, to jest rejon Chrobaczej Łąki w Beskidzie Małym. Mężczyzna może przebywać w terenie górskim i leśnym. Porusza się samochodem marki Citroen C5 o kolorze srebrny metalik, typ nadwozia kombi o numerach rejestracyjnych SI77449. Rysopis. Wiek z wyglądu 40 lat, wzrost to 1,85 m, 1,87 m, waga około 105 kg, sylwetka muskularna, krępa, ogolony na łyso, ma dużą czarną brodę i wąsy. Charakterystyczne cechy to tatuaż na prawym i lewym ramieniu i przedramieniu. Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 1315 lub 47 852 1307 lub z oficerem dyżurnym pod numerem 47 852 1200 lub 47 852 1255. Możliwy jest także osobisty kontakt z najbliższą jednostką policji. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż wszystkie dotychczasowe, ponieważ poruszę w nim nie sprawę jednej osoby, a aż trzy różne historie. Zdecydowałam się na takie połączenie, zresztą wcale nie takie niepopularne, ponieważ po pierwsze, sprawy te były łączone ze sobą. Po drugie, kiedy każda z nich się rozgrywała na terenie Krakowa, mieszkałam w tym mieście wówczas i pamiętam, jak bardzo Kraków żył tą sprawą. Jak wiele się mówiło o tajemniczych zaginięciach kobiet w Krakowie. Zresztą Kraków to takie miasto, które okryło się niesławą, szczególnie po historii Karola Kota. Zresztą to właśnie w Krakowie miała miejsce drastyczna i dramatyczna sprawa, której potem media nadały kryptonim Skóra. Dlatego też łatwo przyszło mieszkańcom i mieszkankom Krakowa przyjąć do wiadomości, że być może właśnie w okolicach 2010 roku pojawił się kolejny seryjny zabójca, który wybiera kobiety bardzo do siebie podobne, młode, o ciemnych włosach, w okularach i sprawia, że znikają bez śladu. Jak dalej potoczyły się losy wszystkich trzech kobiet oraz co udało się ustalić policji, opowiem wam dzisiaj w odcinku. Być może wyciągniecie wnioski, że każda z tych spraw dotyczy zupełnie innej historii. I tak też jest, ponieważ policja stanowczo rozdziela każdą z nich. I ja też oczywiście przychylam się do tych ustaleń śledczych. Za każdą z tych historii kryje się zupełnie inne życie, zupełnie inne sytuacje, problemy, troski. Zapraszam was dzisiaj na historię Uli Olszowskiej, którą mogliście już poznać w podcaście Empik Go Droga po Kres, ale także historię Małgorzaty Szabatowskiej i Agnieszki Miedziak. Olszowska przychodzi na świat w 1985 roku w Krakowie. Jest bardzo ambitna, uparta, lubi malować, interesuje się historią sztuki, ale w liceum wybiera klasę o profilu matematyczno-fizycznym. Żeby dostać się na wymarzone studia, musi zdawać odpowiedni przedmiot na maturze. Wybiera sztukę, jednak matura z tego przedmiotu nie najlepiej idzie, dlatego decyduje się, że będzie zdawać jeszcze raz. W kolejnym roku Ula zdaje tę maturę i uzyskuje maksymalną liczbę punktów. To pozwala jej się dostać na Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tam Ula radzi sobie świetnie, angażuje się w życie studenckie, nawet wraz ze studentami namalowała fresk na ścianie jednej z bibliotek na ulicy Rajskiej. Jest to chyba najpopularniejsza studencka biblioteka w Krakowie. Prywatnie Ula uwielbia chodzenie po górach, ma porządny sprzęt, swój plecak, bardzo dobre buty. Uwielbia robić zdjęcia. Pod koniec studiów idzie do Gazety Krakowskiej, najpopularniejszej lokalnej gazety w Krakowie, gdzie odbywa staż. W gazecie zajmuje się robieniem zdjęć i nie jest to forma stałego zatrudnienia, jedynie coś w rodzaju zlecenia. Ula jest osobą, która tłamsi w sobie uczucia. Niezbyt dużo mówi o swoich uczuciach, emocjach, przemyśleniach. Dlatego też do dziś niezbyt wiele mamy informacji na temat związków i potencjalnych mężczyzn, chociaż pewnego razu Ula została poproszona w gazecie krakowskiej o to, by upiekła ciasto i przyniosła ludziom z redakcji, skoro tak często ich odwiedza. W domu Ula zaczyna przygotowywać szarlotkę i ktoś z domowników pyta jej, dla kogo szykuje to ciasto. Wtedy Ula miała odpowiedzieć: dla mojego chłopaka Marcina. Po zaginięciu Uli trop był przez policję sprawdzany, ale okazało się, że nikogo takiego w redakcji nie było. Też nie było nikogo takiego w towarzystwie Uli i nie wiadomo, dlaczego dziewczyna to powiedziała. Prowadziła też bloga. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany zerknięciem na to, co Ula pisała, to adres brzmi życiestopy.blogspot.com. Przenieśmy się do lipca 2010 roku. W okolicach 20 lipca rodzina zauważa, że Ula od dłuższego czasu chodzi smutna i markotna. Ojciec Uli próbuje podpytać córkę, co się dzieje, jednak niczego się nie dowiaduje. 23 lipca Ula spotyka się ze swoją koleżanką ze studiów, Marysią. Umawiają się również na 24 lipca, ale wieczorem Ula wysyła jej SMS-a, że musi odwołać spotkanie, bo źle się czuje. Marysia dopytuje, czy Ula jest chora, ale ta ją zbywa. Mówi, że wszystko ok. 5 dni później, 28 lipca, Ula ubiera się i wychodzi z domu. Ojciec tuż przed wyjściem córki zauważa, że właśnie wychodzi i pyta, czemu nie bierze parasola, skoro tak bardzo pada. Ula odpowiada, że nie potrzebuje tego parasola, ponieważ idzie na rynek spotkać się ze znajomymi. Nie rozumiem trochę tego tłumaczenia, ale tak powiedziała. I to właśnie jest ostatni moment i ostatnie słowa, w których ojciec pożegnał córkę. To jest ostatni moment, kiedy widzi Ulę, ponieważ Ula już nigdy nie wróci do domu. Kiedy z niego wychodzi, jest ubrana w szarą kurtkę obszytą futerkiem, niebieskie dżinsy, czarno-niebieski plecak i buty trekkingowe. To w sumie też niezwykły czas, ponieważ z punktu widzenia mojego, waszego, ponieważ lipiec 2010 roku, myślę, że większości z was, z nas kojarzy się z zaginięciem Iwony Wieczorek w Sopocie, właściwie w Gdańsku. Nie było nigdy takich sytuacji, żeby Ula nie wracała do domu. Jej telefon nie odpowiada, rodzice wzywają policję. Policja zaniedbała całe zgłoszenie. No oczywiście, dziewczyna jest dorosła, mogła po prostu chcieć gdzieś wyjechać, są wakacje. Więc nie sprawdzają monitoringu z krakowskiego rynku. A jest to ważne, ponieważ Ula powiedziała ojcu, że wybiera się na rynek spotkać się ze znajomymi. Do tego nie wiadomo, czy w ogóle dotarła na ten rynek, czy nie. Po 12 dniach monitoring nadpisuje nagrania, więc kiedy okazuje się, że zaginięcie Uli jest jednak czymś poważniejszym, już nie ma czego sprawdzać. Kiedy Urszula nie wraca do domu, jej ojciec na własną rękę zaczyna jej szukać. Dociera do znajomego, który miał być jednym z tych osób, z którymi Ula miała spotkać się na rynku. Chłopak pracował na lotnisku w Balicach i kiedy spotyka się z ojcem, twierdzi, że w ogóle takiego spotkania nie było, nie było nawet umówione. Ojciec Uli zdaje sobie też sprawę i przypomina sobie, że Ula wychodząc z domu miała ze sobą plecak. I to taki duży plecak, który zazwyczaj zabierała ze sobą w góry. Dlatego też ojciec zgłasza niezwłocznie policji, że skoro Ula wyszła z domu z tym plecakiem, to mogła być przygotowana do wyprawy górskiej i możliwe, że właśnie wybrała się w góry na jakąś samotną wycieczkę. Chociaż zawsze, kiedy to robiła, informowała, gdzie jedzie i dokąd jedzie i kiedy wraca. Policja przyjmuje te informacje, jednak jak się później okazuje, absolutnie nie przekazuje jej dalej. W nocy z 6 na 7 sierpnia jest piękny, słoneczny dzień. Kiedy to w ogrodzie państwa Olszowskich pęka na pół jabłonka, która rośnie tam od wielu, wielu lat. Ta jabłoń była zdrowym drzewem, nie była zaatakowana przez żadną chorobę, przez pasożyta, po prostu pękła. Z czasem, kiedy policja będzie dysponowała większą liczbą zeznań, świadków, znajomych, bliskich Uli, dowie się również, że tej samej nocy wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego, która była promotorką Uli w jej pracy magisterskiej, śniła się Ula, która była w jakimś bardzo dziwnym, ciemnym miejscu i mówiła swojej wykładowczyni, że jest w ziemiolesie. Nie ma takiej miejscowości. Tak jakby określała miejsce, w którym się znajduje, że jest w ziemi, w lesie. Co ciekawe, już 7 sierpnia, czyli tego dnia, kiedy pęka jabłonka, kiedy wykładowczyni ma ten dziwny sen, w Tatrach, w pobliżu wodospadu siklawa. Dwójka turystów znajduje plecak, kurtkę, czapkę i zakrwawioną chustkę. Na plecaku i wewnątrz plecaka również znajduje się krew. Ewidentnie widać, że coś musiało się stać. W plecaku znajdują się dokumenty Uli, pieniądze, karta do bankomatu. Turyści, którzy odnajdują ten plecak, zanoszą go do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Są bardzo zdenerwowani, zostawiają swój numer. Właściwie zdenerwowani, zaniepokojeni. Pracownik TOPR-u, który przyjmuje jakby te informacje, to zawiadomienie, który odbiera ten plecak, nie powiadamia policji i nie zapisuje plecaka w księdze dyżuru. To znaczy, że osoba, która przyjdzie po nim, nie ma zielonego pojęcia, że taki plecak w ogóle został do schroniska przyniesiony. Później wyjaśnia to tym, że swoje zaniedbanie oczywiście, że był tłum, że to szczyt sezonu, że takich spraw jest mnóstwo, ale to sprawia, że przez długi czas o znalezieniu plecaka Urszuli nie wie nikt poza turystami i poza tym jednym pracownikiem TOPR-u. Nie wiedzą rodzice o tym, nie wie policja krakowska i nikt, kto szuka Uli. Pan Olszowski jest zrozpaczony. Szuka swojego dziecka na własną rękę. Jest przekonany, że trop prowadzi w góry. Wydzwania, jeździ tam, sam chodzi po Tatrach. Pewnego dnia dzwoni do TOPR-u, pytając, czy być może jakiegoś dnia Ula tam nocowała. Ale rozmowa podobno miała być bardzo niemiła, ponieważ rzekomo pracownik TOPR-u odmówił przyjęcia zgłoszenia zaginięcia Uli, bo nie było ku temu podstaw. Ta rozmowa jest na tyle nieprzyjemna, na pewno któryś z rozmówców rzuca słuchawką, jednak nie wiem, czy to zdenerwowany ojciec Uli, czy to rozsierdziony pracownik TOPR-u. Jednak to pan Olszowski po nieprzyjemnej rozmowie stwierdza, że skoro nie ma chęci współpracy ze strony TOPR-u, to sam pojedzie do tego schroniska i zacznie szukać córki na własną rękę. Po logowaniach telefonu Uli policja stwierdza, że ostatnie logowanie po 29 lipca było na Zakopiance, drodze, która prowadzi z Krakowa do Zakopanego. Ula wtedy wysyła SMS-y do mamy i siostry z bramki internetowej, jednak ani siostra, ani mama nie miały aktywnej usługi do odczytywania takich SMS-ów. Nie wiadomo, czemu Ula korzystała z bramki, skoro miała przy sobie telefon, na którym miała pieniądze do wysłania takich wiadomości. Przychodzi wrzesień i do 13 września pan Olszowski ponownie jedzie w Tatry sam. Pokazuje wówczas zdjęcia swojej córki. Rozpytuje wszystkich, czy ją widzieli. Dociera w końcu do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów i tam trafia na kobietę z recepcji, która skojarzyła ten plecak. Skojarzyła sytuację dotyczącą zaginionego czy znalezionego w lesie plecaka. Kojarzy Ulę, ponieważ oglądała zdjęcia dokumentów w tym plecaku i przekazuje ten plecak ojcu po ponad półtora miesiąca po znalezieniu go. Ojciec Uli jest w kompletnym szoku i co najciekawsze, wyobraźmy sobie, że ojciec przychodzi parę godzin później, kiedy recepcjonistka skończyła swój dyżur i trafia na kogoś innego, kto nie był w dniu, w którym turyści zgłaszali znalezienie tego plecaka. Ruszają wówczas poszukiwania już na dużą skalę i 15 września, po dwóch dniach bardzo intensywnych poszukiwań, około 150 metrów od miejsca, gdzie znaleziono plecak Uli, 150 metrów, znaleziono jej ciało. Dokładnie w Dolinie Potoku Roztoku. ciało leży w dziwnym miejscu. Nie wiadomo do końca, jak to zinterpretować. Było w połowicznym rozkładzie, a ojciec poznał córkę po butach. Gdy znaleziono Ulę, miała na sobie właśnie te buty i prawdopodobnie spodnie, ale była częściowo rozebrana. Reszta jej rzeczy była rozrzucona w okolicy zwłok. Specjaliści nie są w stanie określić dokładnie, kiedy Ula zmarła. Jednak ojciec i wszyscy bliscy uważają, że musiała umrzeć wtedy, kiedy złamała się jabłoń. Sekcja zwłok stwierdza, że Ula, właściwie to jej ciało, miało wybite zęby, złamaną szczękę oraz żebra. Nie wiadomo jednak, czy te urazy nastąpiły przed śmiercią, czy już po niej. I teraz wyobraźcie sobie, że znalezienie ciała w górach, okej, są to Tatry, ale Dolina Pięciu Stawów to jest jedno z najczęściej uczęszczanych miejsc w Zakopanem. Wielokrotnie możemy oglądać takie śmieszne zdjęcia turystów, jak są ubrani do chodzenia po górach. No, oczywiście wejście na przykład, nie wiem, na Morskie Oko i nie jest trudne. Oczywiście jest męczące z powodu tego, ile zajmuje trasa i że trzeba iść pod górę, ale od biedy ktoś w sandałach tam wejdzie. Jednak policja nie przeszukuje w ogóle, nie zjawia się na miejscu odnalezienia zwłok, ponieważ policjanci zasłaniają się tym, że nie mają odpowiednich szkoleń do przeprowadzania czynności w wysokich górach. Do miejsca, gdzie znaleziono zwłoki Uli, można było dojść w bardzo prosty sposób. Zresztą to jest miejsce, w które też odbywają się wycieczki górskie, nie wiem, z dziećmi ze szkół podstawowych. Dlatego przeszukania i zabezpieczenia miejsca znalezienia zwłok mieli dokonać toprowcy, ale oni nie dostali zawiadomienia, czy nie zostali powiadomieni przez policję, żeby to zrobić, więc po prostu zabrali ciało z tego miejsca i przewieźli je do Instytutu Ekspertyz Sądowych. Znaleziony telefon, który był w plecaku Uli, nie został również sprawdzony przez policję. Leży przez wiele tygodni, a nawet miesięcy w szufladzie policjanta, któremu została ta sprawa przydzielona. Znalezienie zwłok Uli nie jest końcem tragicznych zaniedbań, a właściwie zaczyna być ich początkiem. Telefon, który został znaleziony w plecaku Uli przez wiele miesięcy, nie jest przez policję nawet sprawdzony, ponieważ nikt w komendzie, czy tam w komisariacie, nikt w komendzie, kto zajmował się tą sprawą, nie miał dedykowanej do tego telefonu ładowarki w 2010 roku. Co więcej, świadkowie, czy te osoby, które plecak znalazły, które zostawiły swój telefon, imię, nazwisko, wszystkie dane, prosiły o kontakt, jeżeli cokolwiek się wyjaśni, powiedziały, że też służą informacjami, nigdy nie zostały powiadomione, nikt się z nimi nie skontaktował, nikt ich nie przesłuchał. 4 października 2010 roku ojciec Uli Olszowskiej, zażenowany już całkowitym brakiem działania ze strony policji, wyrusza w góry samotnie po raz kolejny. Dociera do miejsca, gdzie znaleziono zwłoki jego córki i sam je przeszukuje. Tam znajduje bardzo dużo rzeczy. Między innymi zaklinowaną pelerynę, wciśniętą w niszy pod głazem, 50 metrów od miejsca, gdzie znaleziono plecak. Później znajduje kurtkę Uli, potem chustkę. Wszystko też dokumentuje, robiąc zdjęcia. Ale policja znów ma problem, ponieważ zdjęcia, które ojciec przyniósł, są za dużego formatu i nie są w stanie po prostu otworzyć ich na swoim komputerze. To jest sytuacja, z której mi wybucha głowa, bo rozumiem, gdyby problem był z tego powodu, że zdjęcia są, nie wiem, za małe, zbyt mała rozdzielczość. Tutaj po prostu zdjęcia są za duże. W sprawę więc angażuje się Gazeta Krakowska, dla której Ula pracowała, z którą współpracowała. Komenda Policji w Krakowie kontroluje Policję Zakopiańską. Sprawa zaczyna być głośna też ze względu na totalne zaniedbania policji. Angażuje się w nią również poseł Jan Widacki i pojawia się wtedy nadzieja, że sprawa ruszy do przodu, że coś się w niej zaczyna odmrażać. Turyści, którzy znaleźli plecak, wreszcie zostają przesłuchani. Policja próbuje się dowiedzieć, co Ula robiła przez cały tydzień w Tatrach. Okazuje się bowiem, że od momentu, w którym wyszła z domu, do momentu, w którym jest jej ostatnia aktywność i są zeznania świadków, którzy ją widzieli, minął ponad tydzień. Gdzieś musiała nocować, musiała coś jeść, musiała być może mieć jakichś znajomych. A skąd wiemy, że Ula była ponad tydzień jeszcze od wyjścia z domu w górach? Ponieważ pojawia się postać Stanisławy Łukaszuk, prowadzącej pracownię strojów ludowych, która zgłasza się na policję i mówi, że rozpoznaje zaginioną dziewczynę, znaczy właściwie zmarłą już dziewczynę, ponieważ Ula była u niej na początku sierpnia w odwiedzinach. Była inaczej ubrana niż na zdjęciach. Kobiety miały przez kilkanaście minut rozmawiać na temat koronek, które kobieta robiła. Ula była zachwycona tym, czym zajmuje się pani Stanisława. Pytała o tradycje, o różnego rodzaju produkty, które kobieta robi, o to, co ją tam ciekawiło w tym wszystkim. I ta rozmowa trwa kilkadziesiąt minut. Ula w pewnym momencie ją kończy, ponieważ mówi, że musi iść, ponieważ jest z kimś umówiona. Nie wiadomo, czy tak było. Faktycznie było, czy Ula była z kimś umówiona, czy po prostu była to taka wymówka, by skończyć rozmowę. Miała wówczas też zapytać o drogę, więc ewidentnie było widać, że nie do końca zna to miejsce. Pojawiają się też świadkowie, dwóch świadków dokładnie. Jeden z nich twierdzi, że słyszał krzyki kobiety na szlaku, właśnie w okolicach 6-7 sierpnia. Jednak pomyślał, że to po prostu jakieś wygłupy. W każdym razie nie zareagował w ogóle na te krzyki. Z kolei inny świadek, który szedł na szlaku z synem, przypomina sobie, że zgłasza się i mówi, że w tamtym dokładnie okresie widział mężczyznę, który zbiegał szlakiem z zabandażowaną ręką. Znajdują się też jakieś inne osoby, które twierdzą, że słyszeli plusk, jakby ktoś wpadał do wody w rejonach właśnie Siklawy. Oprócz docierania do kolejnych świadków, toczą się też prace stricte kryminalistyczne. Krakowska policja przeprowadza badania DNA. Tutaj bada głównie ślady krwi z plecaka. Znaleziono wówczas ślady DNA Uli oraz policjanta, który przekazywał plecak ojcu. Więc możemy też tutaj doliczyć sobie kolejną wpadkę policji. Też oczywiście, mógł kichnąć na ten plecak, ale najprawdopodobniej też z dowodami obchodzono się w sposób niewłaściwy. I kiedy zabezpieczono to obce DNA i wyjaśniono, że jest to DNA policjanta, który był tam na miejscu, śledczy postanowili wykluczyć udział osób trzecich. Założyli, że sprawa Uli po prostu była nieszczęśliwym wypadkiem i w 2012 roku sprawa została umorzona wyczerpano wszystkie możliwości dalszego śledztwa, przesłuchano wszystkich świadków, sprawa utyka w miejscu, nie ma żadnych nowych dowodów, więc po prostu zostaje umorzona. Jednak tutaj ciekawym jest fakt, że w wyniku tego niedbałego śledztwa dwóch policjantów miało postępowanie dyscyplinarne, a sami ratownicy TOPR zostali przeszkoleni do działalności właśnie w takich co robić w takich sytuacjach, kiedy na przykład znajdą się zwłoki, że trzeba je też zabezpieczyć. Z kolei policjanci, którzy pracują w rejonach górskich, zostali przeszkoleni do czynności, do prowadzenia czynności właśnie w takich terenach. Tyle dobrze. Możliwe scenariusze sprawy, która do dziś jest niewyjaśniona, chociaż coraz częściej pojawiają się wzmianki w prasie, że śledczy z archiwum X są na tropie rozwiązania tej sprawy. Pierwsza to oczywiście samobójstwo, jednak jest to w tym przypadku mało prawdopodobne. Po pierwsze, nie wiadomo, w jaki sposób Ula chciała, jeżeli to faktycznie miałoby być samobójstwo, to nie wiadomo, w jaki sposób Ula chciała go dokonać, ponieważ nic nie świadczyło o tym, że na przykład chciała skoczyć do wody i się utopić. Zresztą ta woda nie jest tam głęboka. Po drugie, nie było nic, nie miała ze sobą żadnych, nie wiem, no, rekwizytów, które mogłyby jej pomóc do tego, żeby na przykład, nie wiem, powiesić się, czy coś innego sobie zrobić. Ponadto, czy musiała to robić w górach, no to jest oczywiście pytanie otwarte. Drugim scenariuszem prawdopodobnym jest wypadek, ponieważ mogła zejść ze szlaku gdzieś tam w jakieś takie ustronne miejsce, by odpocząć, nie wiem, zdrzemnąć się, może zrobić zdjęcie, mogła chcieć się odświeżyć, dlatego też się rozebrała. Mogła się poślizgnąć, upaść, z drugiej strony miała złamane żebra, wybite zęby, więc te obrażenia były dość dotkliwe. Też nie tłumaczyłoby to rozrzuconych rzeczy, chociaż być może przechodził tam jakiś nieuczciwy człowiek, który po prostu te rzeczy rozrzucił, być może zwierzęta w jakiś sposób je rozrzuciły. Nie wiem, czy to jest możliwe. Trzecią oczywiście hipotezą jest zabójstwo, którego prokuratura nie wyklucza, ale nie ma też żadnych dowodów, choćby dlatego, że specjaliści nie przeszukali miejsca zdarzenia, nie zabezpieczyli żadnych dowodów. Zwłoki Uli przez wiele tygodni leżały w bardzo takich warunkach, w których te ślady i tak po prostu zostały zniszczone. A jeszcze działania toprowców i policjantów, właściwie ich brak, sprawiły, że nie było czego zabezpieczać i nie ma żadnych dowodów w tej sprawie. Jedyne, co może się tutaj pojawić, no to są zeznania świadków, jakieś motywy ewentualne. Samo zniknięcie Uli jest niezwykle tajemnicze. Z domu. Dlaczego nikomu nie powiedziała, że jedzie w góry? Dlaczego mówiła pani Stanisławie Łukaszuk, że jest z kimś umówiona? Dlaczego nie wiadomo, gdzie spała? To znaczy, że mogła nocować u kogoś, kto zapewnił jej nocleg i wie, co stało się z Ulą. No to są wszystko pytania, które trzeba sobie postawić. I to właśnie sprawa Uli sprawia, że kiedy w listopadzie tego samego roku w Krakowie rozchodzi się wieść o zaginięciu kolejnej kobiety, dość podobnej do Uli, wśród mieszkańców, mieszkanek tego miasta zaczyna wzrastać niepokój, że czeka nas kolejna taka smutna historia. Tym razem media piszą o zaginięciu 31-letniej Małgorzaty Szabatowskiej. Małgorzata w 2010 roku ma 31 lat, pochodzi z niewielkiej miejscowości Ciechanów, Cieszanów w województwie podkarpackim. Jest cichą, spokojną i zamkniętą w sobie dziewczyną. Skupia się głównie na nauce. Uczęszcza do liceum ogólnokształcącego w Lubaczowie. Tutaj teraz mówimy oczywiście o przeszłości. Kiedy zdaje maturę, otrzymuje bardzo dobre wyniki, dlatego też z łatwością dostaje się na wymarzone studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zresztą mieszka przez cały czas studiów i po ich ukończeniu Małgorzata przeprowadza się ponownie. Jest to jej druga duża przeprowadzka w życiu, ale tym razem do Krakowa, gdzie po pierwsze ma bliżej do swojego domu na Podkarpaciu, ale tam zamieszkuje w mieszkaniu, które ma na własność na osiedlu Kurdwanów. Małgosia szybko znajduje pracę w finansach, pracuje w banku. Jest niezwykle sumienna, pracowita, można na niej polegać. Jak wspominają autorzy kanału, zresztą tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam pana Bogdana, Mariusza oraz Sebastiana, którzy prowadzą kanał z Archiwum Mix, Polskie Archiwum Mix, którego też jestem patronką i na podstawie którego mam tutaj najwięcej informacji na temat właśnie Małgorzaty Szabatowskiej. Zresztą odsyłam was do dwóch odcinków tego podcastu, właściwie tego kanału na YouTubie. Oczywiście linki znajdziecie tutaj w komentarzach, ponieważ tam jest najwięcej informacji. W każdym razie to właśnie na kanale z Archiwum Mix, Polskiego Archiwum Mix, możemy się dowiedzieć, że Ula nigdy nie spóźniła się do pracy, nawet parę minut. Zawsze, kiedy coś miało się wydarzyć, uprzedzała, informowała. Dlatego też, kiedy 17 listopada nie pojawia się w pracy, jej koleżanka, właściwie to przyjaciółka, od razu ma takie poczucie, że musiało stać się coś niewłaściwego, ale też to poczucie mają jej współpracownicy, jej przełożeni. To nie jest tak, że tylko bliska osoba się tutaj niepokoi, tylko to było tak dla Uli wyjątkowe, właściwie to wyłamujące się ze schematu. Wszyscy się zaniepokoili, też koleżanka zostaje przez szefa oddelegowana, żeby sprawdziła, co się dzieje z Ulą. Przyjaciółka zresztą ma klucze do tego mieszkania na Kurdwanowie, ponieważ zazwyczaj, kiedy Małgorzata wyjeżdżała z Krakowa, to właśnie ta koleżanka zajmowała się podlewaniem kwiatków, wietrzeniem, cokolwiek. To właśnie koleżanka jedzie do mieszkania, próbuje otworzyć drzwi tego mieszkania i orientuje się, że drzwi są zamknięte na dolny zamek, którego Małgorzata nigdy nie używała, ponieważ się zacinał, więc to już było zaskakujące. Ale kiedy przyjaciółka Małgorzaty wchodzi do kuchni, zauważa nierozpakowane zakupy, w zlewie z kolei talerz z niedojedzoną zupą. I co jeszcze bardziej ją niepokoi, to, że na wieszaku w mieszkaniu wisi płaszcz, w którym Małgorzata chodziła na co dzień, oraz zimowe buty, które miała i których używała na co dzień, także były w domu. Wygląda to tak, jakby Małgorzata miała na chwilę po prostu wyjść, nie wiem, ze śmieciami, chociaż to też jakby ułożyłaby inne buty. Bardzo to koleżankę Małgorzaty niepokoi. Szybko okazuje się też, że to właśnie koleżanka widziała ją po raz ostatni, a było to 16 listopada 2010 roku o 17, czyli tuż po pracy, kiedy Małgorzata, idąc do domu, czy wychodząc z pracy, powiedziała, że jeszcze idzie na zakupy. No i te zakupy właśnie zostały w mieszkaniu Małgorzaty znalezione. Wszystko, co koleżanka zastaje w tym mieszkaniu, świadczy o tym, że czas zatrzymał się tam 16 listopada. Te zakupy są nierozpakowane. więc najprawdopodobniej Małgorzata wróciła do domu, zrobiwszy te zakupy, przyszła głodna, więc szybko podgrzała sobie zupę, zaczęła ją jeść, później dopiero miała rozpakowywać siatki i najprawdopodobniej wtedy wydarzyło się coś, co sprawiło, że Małgorzata wyszła z domu. Nic więcej w tej sprawie nie wiadomo, dlatego przyjaciółka zgłasza zaginięcie swojej bliskiej znajomej na policji. Policja to zaginięcie, to zgłoszenie przyjmuje. No i zaczyna oczywiście szybko sprawdzać, czy no, to nie jest takie oczywiste po poprzedniej historii, że zaczyna szybko działać. W każdym razie w tym przypadku działanie policji nie jest karygodne. Okazuje się szybko, że Małgorzata ma dwa telefony komórkowe. Nie do końca wiadomo dlaczego i po co, chociaż być może jeden używała do celów służbowych bardziej. W każdym razie zostają sprawdzone logowania tych telefonów i okazuje się, że ostatnie logowania miały w okolicach Zakrzówka w Krakowie. Zakrzówek to jest takie bardzo niezwykłe miejsce, jest tam to jest w dzielnicy Ruczaj, tam są w 2010 roku już tam były kampusy studenckie, czyli generalnie takie wielkie miejsca, gdzie po prostu są różne wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego między innymi. W każdym razie Zakrzówek jest to były chyba kamieniołom, w którym obecnie znajduje się woda, został zalany, jest tam przepiękna woda, taka lazurowa, latem jest to kąpielisko, jest naprawdę malownicze, wygląda to jak kawałek Riviery, nie wiem, gdzieś chorwackiej, po prostu prawie w sercu Krakowa. Jest to jednak też takie miejsce, w którym od czasu do czasu odnajdywane są zwłoki, były wyławiane samochody. Zakrzówek kiedyś miał taką opinię miejsca, ulubionego miejsca na egzekucję czy pozbycie się zwłok przez półświatek krakowski. Dlatego też, kiedy te telefony podejrzewam i pamiętam, co myślałam, kiedy dowiedziałam się o zaginięciu Małgorzaty Szabatowskiej, że jeżeli te telefony się logowały na Zakrzówku, to najprawdopodobniej po prostu tam też znajduje się ciało. Taki wniosek chyba wyciągnie każdy Krakus, który mieszka i słyszy, że to właśnie tam są ostatnie ślady. Tak mi się wydaje. Dlatego też od razu było takie, myślę, że założenie wśród wszystkich, którzy tę sprawę śledzili, kiedy się o niej dowiedzieli, że coś bardzo złego musiało stać się z Małgorzatą. Policja też sprawdza przede wszystkim pracowników, którzy pracowali na budowach, a właściwie to w mieszkaniach, które były remontowane w bloku, w którym Małgorzata mieszkała. To blok z nowego budownictwa, świeżo właściwie oddany, czy właściwie niedawno oddany do użytku, dlatego też możemy sobie tylko wyobrazić, że w kilkudziesięciu mieszkaniach musi być prowadzony w tym momencie remont, oczywiście nie remont, tylko oczywiście takie prace budowlane, wykończeniowe tych mieszkań, więc pierwsze, co przyszło też policjantom do głowy, to to, że być może na Małgorzatę napadł i zrobił jej krzywdę ktoś z tych pracowników. No wyobraźmy sobie, że nie wiem, jest tam jakiś robotnik, który siedzi tam od kilkunastu dni czy kilku tygodni, obserwuje, że codziennie o tej 17 młoda kobieta samotna wraca do swojego mieszkania, znał numer tego mieszkania, zadzwonił, może coś chciał zagadać, wszedł do środka, zaczął do Małgorzaty na przykład się dobierać. Doszło do jakiejś szarpaniny, mężczyzna, nie wiem, uderzył kobietę zbyt mocno, musiał pozbyć się zwłok, więc je wyciągnął z tego mieszkania. No ale tutaj właśnie policjantom totalnie nie zgadzała się właśnie wersja o tym, że tego ciała w mieszkaniu nie ma, ponieważ ktoś, kto nie jest związany z miejscem, w którym dokonane jest zabójstwo, po prostu zostawia zwłoki na miejscu i sam znika, a nie albo udaje po prostu, że nigdy go tam nie było. Natomiast pozbycie się zwłok miałoby na celu totalne opóźnienie w ogóle dowiedzenia się o tym, że coś złego się stało. Więc szybko ta hipoteza zostaje obalona, zresztą wszyscy ci pracownicy sezonowi, ci robotnicy, którzy tam pracowali, zostali przesłuchani. Absolutnie żadnych wskazówek czy niczego nowego to nie wniosło do sprawy. Małgorzaty tak jak nie było, tak dalej nie było. Jedyne jednak, co też okazuje się w trakcie tych wszystkich przesłuchań pracowników, to, że niektórzy z nich pamiętają, że 17 listopada Małgorzata wracała do domu, ale nikt nie pamięta, czy wracała z zakupami, czy bez. I po prostu kobieta rozpływa się w ciągu właściwie kilku minut czy kilkudziesięciu minut po powrocie z pracy do domu, rozpływa się w powietrzu i nikt absolutnie nie wie, co się z nią stało. Nie ma żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na to, że doszło do zabójstwa. Nie ma też żadnych z drugiej strony przesłanek do tego, żeby Małgorzata miała jakiś cel w uciekaniu od swojego życia. Ono było bardzo ułożone, bardzo takie przewidywalne. Małgorzata się dobrze w tym odnajdowała, w tej rutynie. Okazuje się też, że utrzymywała jednocześnie kontakt z kilkoma mężczyznami. W jednym miała być dość mocno, nie wiem czy zakochana, ale na pewno mocno nim zauroczona. Jeden z nich był tylko przyjacielem, ale w każdym razie takie relacje z tymi mężczyznami jakieś tam Małgorzata miała. To oczywiście wszystko jest sprawdzane na bieżąco przez policję. Wszyscy z tych mężczyzn po prostu w toku tych przesłuchań okazuje się, że nie mają nic wspólnego. Policja dociera też do takiej informacji, bardzo zresztą ciekawej, że mieszkanie, w którym Małgorzata mieszka, prawnie należy do niej. To znaczy ona jest jego właścicielką, jednak okazuje się, że w zakupie tego mieszkania pomagał i nie wiem na ile pomagał, ale wynika z tego, że w większości zapłacił za nie ktoś inny. I to nikt z rodziny Małgorzaty, ale jeden z jej bliskich znajomych, ksiądz, którego Małgorzata zna od ponad 20 lat. Jest on dla niej bliską osobą, przyjaźnią się i znajomi Małgorzaty, którzy utrzymywali z nią kontakt, twierdzą, że ten ksiądz miał gigantyczny wpływ na życie Małgorzaty, że niejednokrotnie wyglądało to tak, jakby od niego bardzo wiele zależało. Jednak Małgorzata była dość skryta i też nie do końca było wiadomo, jaką rolę ten ksiądz pełni w życiu Małgorzaty. Mężczyzna nie mieszkał w ogóle w Krakowie, nie mieszkał nawet w Polsce. Był w Szwajcarii, gdzie pracował nad swoim doktoratem. Kiedy przyjeżdżał do Polski, widywał się z Małgorzatą i właściwie tyle. Więc taka jedna jakaś niestandardowa sytuacja z życia Małgorzaty. Media zaczęły się właśnie w listopadzie 2010 roku rozpisywać o kolejnym tajemniczym zaginięciu młodej kobiety, a kiedy w lipcu 2011 roku, czyli rok po zaginięciu właściwie Uli Olszowskiej, pojawiają się wieści o tym, że 25-letnia studentka Agnieszka Miedziak wychodzi ze swojego mieszkania i udaje się na rynek główny, żeby spotkać się ze swoim chłopakiem. I na ten rynek nigdy nie dociera. I nikt absolutnie nie wie, co się z nią dzieje. Ukazuje się zdjęcie Agnieszki Miedziak w prasie. Myślę, że wszyscy, którzy wiedzieli o zaginięciu Uli Olszowskiej, potem o znalezieniu oczywiście jej ciała, wiedzieli o zaginięciu Małgorzaty Szabatowskiej, jeszcze zobaczyli Agnieszkę Miedziak. Jeżeli naprawdę weźmiemy 3 zdjęcia tych kobiet, to naprawdę bardzo trudno jest nie odnieść wrażenia, że wszystkie są do siebie bliźniaczo, czy może nie bliźniaczo, ale łudząco podobne. Na Kraków naprawdę padł wtedy blady strach i pamiętam, co sama z koleżankami myślałam, zaczęłyśmy się po prostu bać. Co prawda żadna z nas nie wyglądała podobnie, ale nie miło się o tym myślało, tym bardziej, że nie wiem, no ostatnie logowanie telefonu Małgorzaty Szabatowskiej miało miejsce na Zakrzówku, gdzie często bywałyśmy. Urszula z kolei studiowała blisko naszego domu, gdzie wówczas mieszkałyśmy. Agnieszka tutaj idzie na rynek, gdzie my też czasami chodziłyśmy. I to są wszystko takie, zresztą przecież Ula Olszowska również powiedziała swojemu ojcu, że idzie na rynek spotkać się ze znajomymi i nigdy tam nie dotarła. Ale skupmy się na chwilę na Agnieszce Miedziak, która w 2011 roku ma 25 lat, pochodzi z Częstochowy. Najbliższą osobą w jej życiu, oczywiście poza jej chłopakiem Adamem, który jest kilka lat od niej starszy, najbliższą osobą poza nim jest jej szkolna przyjaciółka Roxana, z którą również po zakończeniu edukacji w szkołach, nie wiem, czy pewnie chodzi o gimnazjum i liceum, później przeprowadzają się do Krakowa na studia, gdzie przez dłuższy czas wynajmują mieszkanie. Są zresztą bardzo zżyte ze sobą. Mama Roxany często też żartuje, że Agnieszka to jest jej po prostu kolejne dziecko. I tak też dziewczyny się traktują w tym wynajmowanym mieszkaniu, w trakcie studiów. Dziewczyny traktują się jak siostry, mają wspólną szafę, wymieniają się swetrami, tak jakby miały wszystko wspólne. Podobnie też nawet wyglądają, też obie mają okulary, ciemne włosy, podobnego są wzrostu, figury itd. W trakcie studiów Agnieszka poznaje Adama, starszego od siebie chłopaka, w którym się zakochuje. Adam też jest bardzo zaangażowany w związek z Agnieszką. Ale co Agnieszka robi w Krakowie? Studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje nawet już w jednej z kancelarii i w 2011 roku ma bronić magisterki. Ale okazuje się, że obrona musi się przesunąć. Nie wiem, z jakich względów. Agnieszka się do niej przygotowuje, lecz nauka bardzo ją męczy. Termin tej obrony ma wyznaczony na 1 lipca. I to właśnie z magisterką Agnieszka ma bardzo duże problemy. Bo o ile nauka idzie jej świetnie, to pisanie pracy już nie. Bardzo możliwe, że po prostu stres, jaki związany jest z zakończeniem studiów, szczególnie tak trudnych i skomplikowanych jak studia prawnicze, wywołują duży stres i wywołują jakieś, nie wiem, stany lękowe u Agnieszki. Ona zresztą mówi, że czuje się jak pozbawiona jakiegoś daru do tego, żeby przekuć, sprzelać słowa na papier, że to pisanie ją po prostu przeraża, paraliżuje. Ale w pewnym momencie ten impas w jakiś sposób przełamuje, pracę pisze i właściwie do tej obrony już jest gotowa. Praca jest gotowa, już złożona, więc właściwie ten największy trud, który musiała sobie zadać, już wykonała i właściwie teraz tylko pozostała formalność związana z obroną tej pracy. 28 czerwca 2011 roku, czyli 3 dni przed obroną magisterki, Agnieszka umawia się na rynku głównym w Krakowie ze swoim chłopakiem Adamem. Mają się spotkać pod Empikiem, który jeszcze wtedy był na rynku. Myślę, że każdy, kto wtedy mieszkał w Krakowie, wie, że pod Empikiem to zawsze było to miejsce spotkań. Było tam dość łatwo się znaleźć. O 20:20 Adam i Agnieszka dzwonią do siebie. Zresztą, co ciekawe, bo o tym nie wspomniałam, w toku tego związku Agnieszki z Adamem, Agnieszka wyprowadza się z mieszkania, które wynajmuje z Roxaną, czy dziewczyny kończą wynajem, i Agnieszka przeprowadza się razem z Adamem do mieszkania na ulicy Rydlówka 44 w Krakowie. To jest mieszkanie właśnie na właściwie granicy, nie wiem jak się tamta dzielnica nazywa, ale to jest tak powiedzmy tuż przy samym Ruczaju, niedaleko, gdzie było Tesco, Kapelanka, więc też myślę, że większość osób, które w Krakowie mieszkają lub kiedyś były i funkcjonowały w tym mieście, wiedzą, gdzie jest Kapelanka, szczególnie to wielkie Tesco, które było całodobowe. Teraz już tej sieci sklepów nie ma, ale jest tam chyba obecnie Kaufland, więc to jest naprawdę bardzo blisko, tak żeby umiejscowić, gdzie jest ulica Rydlówka. Więc o 20:20 para do siebie dzwoni, jeszcze potwierdzają spotkanie. Agnieszka wychodzi z mieszkania, udaje się w kierunku ulicy Kobierzyńskiej, gdzie też są tory tramwajowe. Agnieszka ma zamiar wsiąść w 19 i dojechać nią do centrum. Jednak na rynek główny Agnieszka nigdy nie dociera, przestaje odbierać telefon. Adam próbuje się do niej dobić, kiedy przez kilkadziesiąt minut stoi tam i czeka na dziewczynę. I ona nie przychodzi, no po prostu wraca do domu, gdzie oczywiście Agnieszki nie zastaje. Zgłasza jej zaginięcie. Nie wiem, nie mam takiej informacji, w jaki sposób policja to traktuje, ale wynika z tego, że chyba dość poważnie przyjęto to zgłoszenie Adama, ponieważ zaczynają się od razu poszukiwania. Mam wrażenie, że to, że była w drodze i nigdy nie dotarła, sprawia, że szybko śledczy czy tam dyżurujący policjanci zakładają, że dziewczynie mogło stać się coś złego. Zaczynają się poszukiwania, ruszają dość dynamicznie. No i pierwsze pytanie, jakie wszyscy sobie stawiają, to czy Agnieszka w ogóle dotarła do centrum Krakowa. Tramwaj numer 19 najbliżej rynku zatrzymuje się przy Poczcie Głównej. Trzeba właściwie tylko przejść przez Planty i uliczkami. Za dosłownie parę minut jest się na samym rynku. Jest to bardzo duży przystanek, często uczęszczany. Tam jest takie miejsce przesiadkowe też bardzo często, więc możliwe, że tam Agnieszka dotarła, nie wiem, może coś się stało, może nie wiem, no nie wiem, coś mogło się stać. Jest to lato, jest już późniejszy wieczór, no nie wiem, 21 mniej więcej, więc może ktoś pijany szedł, zaimprezował, doszło do jakiejś, nie wiem, bójki, kłótni, napadu, czegokolwiek. Dlatego chłopak Agnieszki chce dotrzeć przede wszystkim do monitoringu właśnie na przystanku Poczta Główna. Tam zostaje ten monitoring sprawdzony, no ale okazuje się, że przy Poczcie Głównej w Krakowie kamery nie działają, więc po pierwsze, dlaczego? Takie pytanie moje, trochę retoryczne oczywiście, ale to jest też straszne, że tak wiele kamer z tego monitoringu miejskiego potem się okazuje, że w ogóle nie działa. Więc Adam z całych sił, wszystkimi dostępnymi środkami próbuje dotrzeć do po prostu listy dyżurów motorniczych z tamtego dnia. Dociera do motorniczej, która wówczas prowadzi tramwaj, więc wielki szacunek za determinację. Pokazuje jej zdjęcie Agnieszki, pyta, czy poznaje tę kobietę, no ale motornicza jej w ogóle nie identyfikuje, nie rozpoznaje i tak dalej. To też o niczym nie świadczy, ponieważ tramwaje w Krakowie często, zresztą w Warszawie i w każdym innym mieście zazwyczaj jeżdżą dwuwagonowe, więc wystarczy, że wsiadła do drugiego wagonu i motornicza może nie mieć pojęcia, że kogoś takiego wiezie. No ale powiedzmy, że Była też jakaś szansa, że nie wiem, na przykład Agnieszka musiała kupić bilet u motorniczej, więc pewnie by rozpoznała. No więc znowu ślepa uliczka, nic tutaj nie udaje się wyjaśnić. Potem udaje się ustalić, że Agnieszkę widać na dwóch kamerach monitoringu. Pierwsza to kamera z klatki schodowej, gdzie widać, jak Agnieszka po prostu wychodzi z bloku. Ma na sobie bluzę jasnozieloną, spodnie, sportowe buty i właściwie nic więcej. Nie ma ze sobą żadnego plecaka, torebki, niczego. Wygląda, jakby naprawdę wychodziła sobie na jakiś krótki spacer po osiedlu. Jednak jedzie do centrum. No wiem, że jak ludzie są długo razem, to też niekoniecznie muszą się stroić. Oni mieli po prostu pójść na spacer, więc rozumiem, że mogła się tak nie ubrać jakoś specjalnie. Drugie nagranie, na którym widać Agnieszkę, to osiedlowy sklep spożywczy. Tam Agnieszkę kamera rejestruje, gdy wychodzi przed 21, więc właściwie to jest ostatni raz, kiedy Agnieszkę w ogóle widać. I kiedy policja sprawdza logowania telefonu Agnieszki, okazuje się, że ostatnie miejsce logowania znajduje się w okolicach Mostu Grunwaldzkiego. Tamtędy tramwaj przejeżdża i potem no właściwie w niedalekiej przyszłości pewnie jedzie ulicą Dietla, skręca w Starowiślną w lewo i znajduje się już na Poczcie Głównej, to znaczy kilka przystanków. Ale to tam właśnie o 21:37 ten telefon się loguje, zresztą stacja, do której się loguje, ma swoim zasięgiem bardzo duży obszar, więc też Agnieszka mogła się nie znajdować wcale w tym tramwaju, w którym miała jechać, może po prostu dotarła trochę do innego miejsca. Nie wiadomo. W każdym razie to właśnie w okolicach Mostu Grunwaldzkiego o tej 21:37 28 czerwca 2011 roku po Agnieszce pozostaje ostatni ślad. To zaginięcie jest bardzo głośne. W Krakowie aż huczy. I myślę, że to nie tylko za sprawą tego, że jest samo w sobie bardzo tajemnicze, ale właśnie bardzo też podbija historię Urszuli i Małgorzaty. Bardzo szybko pojawiają się artykuły prasowe, pojawiają się też materiały wideo, jest interwencja, jest chyba materiały w TVN-ie, więc naprawdę każda telewizja się tą sprawą interesuje. Angażują się w tę sprawę w poszukiwania oczywiście nie tylko rodzice, ale też właśnie przyjaciółka, chłopak. No robią naprawdę wszystko, żeby Agnieszkę odnaleźć. I tydzień po zaginięciu, bo dokładnie we wtorek, 5 lipca 2011 roku, mieszkanka Krakowa, która spaceruje nad zalewem w Zakrzówku, około godziny 18, dostrzega na wodzie dryfujące ludzkie ciało. Oczywiście szybko wzywa służby, które na pierwszy rzut oka zakładają, że jest to ciało Agnieszki. Jednak rodzina nie chciała podjąć się identyfikacji córki, głównie z tego względu, że zależało im na tym, żeby zapamiętać ją taką, jaka była zawsze, zazwyczaj, kiedy była żywa, zdrowa, szczęśliwa. Dlatego identyfikacja odbywa się w oparciu o badania DNA i identyfikację rzeczy, które rodzice rozpoznają, między innymi kartę miejską, na której znajduje się zdjęcie Agnieszki. Kiedy te zwłoki zostają kiedy ciało Agnieszki jest wyłowione z Zakrzówka, śledczy czy służby generalnie informują, że Agnieszka poza ubraniami nie ma i tej karty miejskiej, więc też odpada teoria o kupnie biletu. Nie ma przy sobie nic, nie ma kart płatniczych, torebki, co Adam, chłopak Agnieszki, uważa za normalne, że nie brała takich rzeczy ze sobą, że zazwyczaj chodziła bez niczego. Wstępne ustalenia śledczych nie wskazują na zabójstwo. Agnieszka nie doznała żadnych obrażeń, nie ma na jej ciele żadnych oznak walki. Natomiast sama sekcja zwłok wykazuje, że Agnieszka udusiła się w wyniku utonięcia, po prostu utonęła. Miała złamane żebra, ale śledczy uznali, że takich obrażeń mogła Agnieszka doznać podczas upadku do wody, ponieważ to, co musicie wiedzieć na temat Zakrzówka, to to, że są tam skały i znajdując się na bardzo wysokich brzegach Zakrzówka, woda jest kilkadziesiąt metrów w dół. Są takie wapienne skałki i wyobrażam sobie, znaczy bardzo bym się bała w ogóle po nich zejść spokojnie, więc wyobrażam sobie, że jeżeli doszło do jakiegoś wypadku, czy nawet do skoku, to zapewne osoba nie jest w stanie tak daleko odskoczyć od tej ściany właściwie, żeby jej nie dotknąć i się o nią nie obić. Więc z racji tego, że Agnieszka była ubrana w bluzę, to mogła może przez tę bluzę się uderzyć o skałę, więc skóra nie została naruszona, natomiast żebra zostały złamane. Po przesłuchaniach właściwie wszystkich znajomych, bliskich, którzy stanowczo oczywiście wykluczają samobójstwo, co jest zupełnie naturalną reakcją rodziny. Oczywiście w mediach pojawia się łączenie tej sprawy ze sprawą Małgorzaty Szabatowskiej, ze sprawą Urszuli Olszowskiej, że coś jest na rzeczy, że coś jest nie tak. Jednak w przeciwieństwie do Urszuli i do Małgorzaty, w okolicach właśnie swojej śmierci, to Agnieszka miała bardzo dużo stresu, bardzo dużo problemów, olbrzymią presję. Czekała ją obrona pracy magisterskiej, która ją stresowała. Jednak rodzina uważa, że najcięższa Agnieszka miała za sobą i że nie popełniłaby samobójstwa, no i nie zostawiła też żadnego listu. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że brak pozostawienia listu nie jest żadnym śladem, żadną wskazówką, jest po prostu brakiem pozostawienia listu, ponieważ zaledwie ze statystyk wynika, że zaledwie 30% samobójców zostawia w ogóle jakikolwiek list. Rodziny też bardzo często wypierają taką możliwość, że ich bliski mógł popełnić samobójstwo, mógł ich dobrowolnie zostawić z własnej woli. Dlatego też rodzina przez bardzo długi czas upiera się przy tym, że sprawa jednak jest do wyjaśnienia przez śledczych kryminalnych, że to jest sprawa kryminalna. Jednak tutaj sprawa zostaje finalnie uznana za po prostu samobójstwo, o czym miałoby świadczyć przede wszystkim to, że Agnieszka do Zakrzówka mogła dojść przede wszystkim pieszo, nawet ze swojego mieszkania. Mogła tam podjechać tramwajem, dosłownie dwa przystanki, to też jest prawda. Jednak mogła po prostu w tym czasie odczuwać tak gigantyczny stres, że samobójstwo wydało jej się po prostu jak najbardziej rozsądnym, tutaj stawiam cudzysłów, wyjściem. I tak się niestety stało. Sprawą Agnieszki jeszcze przez kilka tygodni żyją media, korzystając też oczywiście z okazji do przypominania o zaginięciu Małgorzaty Szabatowskiej i o tajemniczej śmierci Urszuli Olszowskiej. Jednak sprawa ta wygasza się i w pamięci krakowian chyba jednak pozostała jako taka niewyjaśniona i tajemnicza, zagadkowa śmierć. Jednak tutaj śledczy są absolutnie przekonani, również ci z archiwum Mix, którzy później przyglądali się sprawom Urszuli i Małgorzaty, że było to po prostu klasyczne targnięcie się na własne życie w takim kryzysie psychicznym. I tak ta sprawa została zapamiętana. I mamy 2010, 11 rok, kiedy Agnieszka Miedziak zostaje znaleziona w Zakrzówku na temat Urszuli i Małgorzaty. Niewiele się dzieje, aż do czasu 2012 roku, właściwie samego początku tego roku, bo 2 stycznia zbieracz złomu, który chodzi sobie gdzieś tam w pobliżu Polany w Liszkach, to jest wieś kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, po prostu pośrodku niczego znajduje zegarek. I ten zegarek sobie zabiera. Kilka dni później zatrzymuje go policja, odnajduje ten zegarek i bardzo szybko okazuje się, że jest to zegarek Małgorzaty Szabatowskiej, zaginionej w Krakowie kobiety. Mężczyzna jest bardzo szybko, oczywiście zostaje zatrzymany, no i wtedy przyznaje się do tego, że po prostu zbierał złom i znalazł w polu bardzo płytko zakopane zwłoki, które po prostu okradł. Zaprowadza policjantów do miejsca, w którym te zwłoki się znajdowały i owszem, policjanci znajdują tam ciało najprawdopodobniej kobiety, wydobywają je, poddają badaniom i po kilku dniach z całą pewnością potwierdzają, że znalezionym ciałem jest ciało Małgorzaty Szabatowskiej. Okazuje się, że zwłoki miały dość spore obrażenia, ponieważ złamane 2 żebra oraz nos. I tutaj policjanci są absolutnie zgodni, że kobieta padła ofiarą zabójstwa. Nie ma takiej możliwości, żeby takich urazów doznać w wyniku, nie wiem, na przykład upadku. Tak samo fakt, że zwłoki były zakopane bardzo płytko, bo jakieś 10 cm pod powierzchnią ziemi, również nie świadczą o tym, że zostały one przysypane jakoś samoistnie ziemią, tylko że po prostu umyślnie ktoś tam je zakopał. Bardzo szybko śledczy dochodzą do wniosku, że wybranie takiego miejsca ukrycia zwłok świadczy o tym, miejsce, w którym one zostały generalnie zakopane, jest miejscem trudno dostępnym. Trzeba wiedzieć, jak do niego dojechać, co miałoby świadczyć o tym, że osoba, która te zwłoki tam ukryła, bywała wcześniej w okolicach, w których te zwłoki zostały zakopane. No i z racji tego, że śledczy już wiedzą, że Małgorzata została pozbawiona życia, że padła ofiarą zabójstwa, zaczynają pracę już taką stricte pod kątem zabójstwa. Szybko też typują potencjalnych sprawców, podejrzanych i tak do grona podejrzanych zaliczają głównie bardzo bliskie Małgorzacie osoby. Miałoby na to wskazywać to, że Małgorzata swojego zabójcę najprawdopodobniej wpuściła do swojego domu i tak jak wspominają policjanci z archiwum Mix, mówią o tym, że to nie jest sytuacja, w której Małgorzata z domu wychodzi, bo pamiętajmy o tym, że wyszła bez butów i bez kurtki, więc to nie była sytuacja, w której ktoś wydzwonił ją, nie wiem, domofonem, poprosił, żeby zeszła albo gdzieś wyszła na moment. Najprawdopodobniej ktoś do niej przyszedł i to właśnie w domu doszło do zabójstwa i ciało Małgorzaty z tego domu zostało zabrane, wywiezione poza Kraków i zakopane w tak odludnym miejscu. Śledczy przesłuchują znajomych, przesłuchują wszystkich mężczyzn, z którymi Małgorzata się spotyka. Nie ma żadnych nowych ustaleń. Po oczywiście zbadaniu ciała, po przeprowadzeniu wszystkich badań ma miejsce pogrzeb Małgorzaty, na którym pojawiają się wszyscy bliscy, wszyscy, którzy tą sprawą żyli. Jest kilkaset osób na pogrzebie, ale brakuje jednej. Brakuje przyjaciela Małgorzaty, księdza, który był z nią bardzo blisko, z którym Małgorzata kupiła mieszkanie, to znaczy figurowała jako właścicielka tego mieszkania, a ksiądz miał uczestniczyć w znacznym stopniu w zakupie tego mieszkania, chyba finansowym. Tego księdza nie ma. Policjanci też zdają sobie sprawę, że jako jedyna osoba nie angażował się zbytnio w jej poszukiwania. Odmawiał udostępniania jakiejś informacji na temat tego zaginięcia. Sam nie angażował się, nie pytał się nigdy, jak no po prostu tak jakby w ogóle Małgorzata dla niego nie istniała. Co więcej, kiedy dochodziło do jakichkolwiek sytuacji, w których był pytany o sprawę Małgorzaty, to zdawał się całkowicie umniejszać tej relacji, która ich łączyła. Była ona naprawdę zażyła, jednak ksiądz starał się tak ją przedstawić, jakby po prostu, no tak, no jakaś znajoma po prostu, no nie wiem, tam parę razy się widywaliśmy w ciągu życia, no nic specjalnego. Także zwróciło to bardzo uwagę śledczych na postać tego mężczyzny. Co ciekawe, śledczy dotarli do bardzo interesującej informacji na temat tego mężczyzny, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, nie mieszka on w ogóle w Polsce, mieszkał w Szwajcarii, gdzie robił doktorat. Nie znam się do końca na tych takich kościelnych instytucjach naukowych. W każdym razie na takie studia wysyła się zazwyczaj dość zdolnych księży, którzy później mają uczyć kolejne pokolenia, kolejnych tam kleryków czy kandydatów na kapłanów. W związku z tym, kiedy się takiego księdza wysyła na studia, pokrywając koszty tych studiów, to robi się to głównie po to, żeby zainwestować też jakby we własną wspólnotę, żeby ten ksiądz wrócił wyedukowany, wykształcony, z wiedzą, z jakimiś nowymi sposobami, nie wiem, nauki, bla, 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 bla. I nagle okazuje się, że ksiądz, który tutaj w tej sprawie, o którym tutaj mówimy, który wyjeżdża do tej Szwajcarii się uczyć, otrzymuje zakaz, nie wiem, czy z kurii, no ale pewnie z kurii, otrzymuje zakaz powrotu do kraju, żeby jakby spełniać posługę w Polsce. Co jest bardzo dziwne i bardzo nienaturalne dla takich sytuacji, ponieważ robi się wszystko, żeby odebrać zwrot z własnej inwestycji, a przecież inwestycja w taką naukę księdza no, była bardzo kosztowna. Więc jest to znaczące, że nagle ksiądz ma do tej Polski już nigdy nie wracać. Brak zaangażowania się w poszukiwania Małgorzaty przez ponad rok, a potem odmowa badania wariografem, umniejszanie tej relacji plus ten zakaz przyjazdu do Polski, no stawiały wokół księdza bardzo duże znaki zapytania. No ale cóż, to jest klasyczna sytuacja, w której wiedza taka operacyjna, czy wiedza na temat życia pewnej osoby nie przekłada się w ogóle na dowody. No nie ma żadnego dowodu, że ksiądz odebrał życie Małgorzacie, że miał coś wspólnego z jej zabójstwem. Więc Archiwum X się tą sprawą zajmuje. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy wyszedł pierwszy odcinek o sprawie Małgorzaty Szabatowskiej na kanale Polskie Archiwum X, śledczy, czyli Bogdan i Mariusz, zaapelowali o to, że jeżeli ktoś posiada jakieś informacje w tej sprawie, no to oczywiście, żeby się kontaktowali albo z nimi, albo z właśnie jednostką policji, która tę sprawę prowadzi, albo ogólnie z policją. No i takie prośby w sprawach oczywiście nierozwiązanych są jak najbardziej powszechne, znajome. Czasami się coś takiego zdarza, no ale umówmy się, niezwykle rzadko. Ale nie w tym przypadku, ponieważ po publikacji odcinka zgłosiło się kilka osób, które wniosły do sprawy bardzo ważne informacje. I teraz pierwszą taką informacją, chociaż chyba tutaj akurat to się pojawiło wcześniej, więc przepraszam Was. Pierwsza informacja, jaką udało się ustalić dodatkową, to to, że znaleźli się mężczyźni, którzy mieszkali w bloku w którym Małgorzata Szabatowska miała swoje mieszkanie, którzy tamtego dnia, czyli 16 listopada, weszli do bloku i zaczęli iść schodami na piętro mieszkania, w którym mieszkali. Szli schodami dlatego, że tego dnia była awaria windy, czy po prostu winda nie działała, była wyłączona z użytku. I idąc schodami trafili na mężczyznę, który na tych schodach między piętrami siedział i odpoczywał. Domyślam się, że siedział, sapał, był czymś bardzo zmęczony. Mężczyźni czy chłopcy, raczej to byli chłopcy, zauważyli, że mężczyzna ciągnie ze sobą podłużny, bardzo ciężki czarny worek i chłopcy mieli zażartować w obecności tego mężczyzny, że chyba ciągnie zwłoki, mieli się uśmiechnąć i pójść dalej i właściwie nic sobie z tego nie zrobić. Śledczy są absolutnie pewni i przekonani, że mężczyzna, na którego wówczas chłopcy trafili, to był zabójca Małgorzaty Szabatowskiej w trakcie wynoszenia zwłok kobiety z bloku. Nigdy nie zostały przeprowadzone próby okazania oczywiście tego mężczyzny, nie sporządzono żadnego portretu pamięciowego, rysopisu tego mężczyzny, więc to jest taki duży tutaj błąd i właściwie szkoda, że no bo po takim czasie nie wiem, czy jest sens robić taki portret, być może jest, nie wiem, w każdym razie nie ma takiego portretu i to jest taka niezwykle ważna wskazówka, która by mówiła nam o tym, że właściwie parę godzin po tym, kiedy Małgorzata do tego domu dotarła, opuściła go już martwa. Bardzo ciekawe jest to, kim był ten mężczyzna. Nie wiem, czy okazywano tym świadkom zdjęcie księdza i tego mężczyzny. Chociaż telefon księdza w dniu, w którym Małgorzata zaginęła i straciła swoje życie, najprawdopodobniej miał logować się w Szwajcarii, więc no jakby miał alibi, no ale wiemy, że telefony można spokojnie zostawiać w różnych miejscach i w taki sposób sobie alibi zapewniać. Że tak tylko mówię, nie sugeruję, że tak było w tym przypadku. Jednak wracając do magii świadków i do magii pamięci i do tego, jak wiele tajemnic jeszcze skrywa się wśród ludzi, którzy mają jakąś wiedzę na temat spraw. Otóż znalazł się informator, który po opublikowaniu tego odcinka na kanale Polskie Archiwum Mix powiedział o tym, że miejsce znalezienia zwłok Małgorzaty znajduje się 3 kilometry od takiego domu, ośrodka, w którym nocują i mieszkają księża, dokładnie ci sami, którzy przyjeżdżają na przykład z tej Szwajcarii, którzy są zrzeszeni w jakimś tam, nie wiem, czy kole, czy jakimś stowarzyszeniu, czy po prostu są to księża, którzy generalnie się edukują, wyjeżdżają za granicę i to właśnie w tym miejscu mogą sobie spokojnie nocować i mieszkać, kiedy z tej zagranicy przyjeżdżają. I między innymi jedną z takich osób, która korzystała z tego miejsca, był właśnie ksiądz, przyjaciel Małgorzaty Szabatowskiej, więc bywał dokładnie w tych okolicach, w tym miejscu, w którym zwłoki Małgorzaty zostały odnalezione 2 stycznia 2012 roku, co wpisuje się w to założenie profilerów i osób, które badały tę sprawę, że sprawca po pierwsze musiał dobrze znać Małgorzatę, a po drugie musiał znać miejsce. Musiał znać miejsce ukrycia zwłok. Najprawdopodobniej zrobił to wieczorem albo w nocy. No w listopadzie już jest szybko ciemno. To był taki nieużytek, ale wokół nie było żadnych drzew. To po prostu było szczere pole, dlatego śledczy są absolutnie przekonani, że do ukrycia zwłok musiało dojść w nocy pod osłoną właśnie mrocznego nieba. tak żeby ktoś był niewidoczny. Sprawcy nie zależało na tym, żeby te zwłoki ukryć głęboko. Ważne było dla niego, żeby ukryć je w miejscu niezwiązanym kompletnie z ofiarą, w miejscu, na którym, a właściwie to w którym nic i nikt nie będzie niczego szukał przez najbliższe miesiące. Jest to listopad, zima już była zaorana, więc następne pewnie prace polowe to jest co, marzec, więc pół roku później niemalże. Sprawa Małgorzaty Szabatowskiej jest wyjaśniana, jest badana przez Archiwum X. Podobno są kolejne jeszcze jakieś tropy i wskazówki oraz ustalenia, o których oczywiście, po pierwsze, ja nie wiem, ale też nie można o nich mówić, więc pozostaje nam trzymać głęboko i mocno kciuki i wierzyć w to głęboko, że sprawa zarówno Małgorzaty Szabatowskiej, jak i Urszuli Olszowskiej ujrzy w końcu sprawiedliwość i zostanie wyjaśniona. Ja ze swojej strony mogę tylko, jako też patronka kanału Polski Archiwum X, kibicować śledczym, żeby udało się te sprawy wyjaśnić, ale też do Was apeluję, jeżeli macie jakąkolwiek wiedzę na temat właśnie sprawy Małgorzaty Szabatowskiej, piszcie do śledczych z Archiwum X. Jeżeli nie wiecie, jak do nich napisać, napiszcie do mnie, ja to wszystko przekażę. Może uda się jeszcze coś ustalić. Czasami no właśnie takie po prostu szczegóły, jak to, że te liszki są niedaleko miejsca, gdzie księża nocują, jak to, że właśnie był jakiś mężczyzna na klatce schodowej, albo na przykład czasami to, że nie wiem, paliło się światło o którejś tam godzinie, albo że, no nie wiem, że szczegóły, które są w stanie na przykład potwierdzić czyjąś obecność albo jej brak w danym miejscu. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zaobserwowali kanał Polskiego Archiwum X. To nie jest żaden odcinek sponsorowany, ja po prostu uwielbiam pracę pana Bogdana i pana Mariusza. Cenię totalnie to, co zrobili dla polskiej kryminalistyki i to, co robią też dla nas, fanów true crime, ponieważ historie niewyjaśnionych zbrodni są takimi, które nas chyba interesują najbardziej, które są też taką nadzieją, że sprawiedliwość po prostu jest w stanie w końcu zapanować nawet nad sprawami, które możemy, czy moglibyśmy dotychczas uznać za skazane na porażkę i wieczne niewyjaśnienie. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że opowiedziałam te trzy historie nie tak chaotycznie, jak mi się wydaje, że opowiedziałam. Trochę wynagradzam długością tego odcinka długość mojej nieobecności. Bardzo Wam dziękuję za to, że czekaliście. Moje zdrowie ostatnio jest w rozsypce, ale wszystko jest w porządku. Po prostu byłam bardzo chora i tak bardzo dotkliwie pod względem wyłączenia z życia, więc mam nadzieję, że to już koniec. Zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał, ale też żebyście udali się na kanał właśnie Polskiego Archiwum X. Dziękuję Wam za uwagę, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.